Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Szanowni Państwo, zapraszam na program Rozmowy Niedokończone. Dziś proponujemy temat Ubóstwo w Kościele i demokracji. Naszym gościem jest ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Szczęść Boże, księże
profesorze. Boże, witam serdecznie wszystkich telewidzów i radiosłuchaczy.
Tak, przed programem powiedzieliśmy, że mówiliśmy o pracy, o pieniądzu, bogactwie, dziś o ubóstwie. Pewnie niełatwo o tym mówić, bo wydaje nam się często ubóstwo jako przeszkoda do czegoś, tak jako, nie wiem, nawet brak szczęścia. Ojciec Święty Franciszek w czerwcu mówił, że Kościół musi być ubogi, bo też pytanie, jak mamy to rozumieć, bo niektórzy chcielibyśmy, żebyśmy ze wszystkiego może nawet zrezygnowali albo nawet wyprzedali, prawda? A Ojciec Święty mówił nawet chyba niedawno teraz, że no nie mógłby sprzedać piety Michała Anioła, bo to nie tylko należy do kościoła, do bazyliki świętego Piotra w Watykanie, ale to jest dobro ludzkości i ono należy do nas wszystkich. Mówi, ubogi kościół praktykuje dobrowolną prostotę w swoim życiu, w swoich instytucjach, w stylu życia swoich członków po to, by obalić każdy mur podziału odgradzający szczególnie od ubogich. Ubogich, Pan Jezus mówił, zawsze będziecie mieli u siebie, ale też kazał przez błogosławieństwa zwracać szczególnie uwagę na ten wymiar. Jakbyśmy zdefiniowali, czym jest ubóstwo, jak mamy je też właściwie rozumieć, żeby nie było taką łatą, którą w odpowiednim momencie ktoś gdzieś komuś przykleja?
No właśnie, bardzo dobrze ojciec to nazwał i dlatego chciałbym tak trochę niestandardowo dzisiaj rozpocząć to spotkanie od opowieści, od takiej pewnej historii. Bo ubóstwo wbrew pozorom jest czymś bardzo intymnym w życiu człowieka. I to zarówno w tym wymiarze ekonomicznym, czyli tym materialnym, często nazywanym też wymiarem socjologicznym, bo chodzi nam o to spojrzenie od strony społeczeństwa. Ale to jest też sprawa ludzkiego ducha, ludzkiego serca. A jak wiemy, to są zawsze sprawy bardzo, bardzo intymne i wymagają ogromnej wrażliwości. I ta historia, którą na początek chciałbym opowiedzieć, to jest historia opowiedziana przez pewną kobietę już z perspektywy swojego dłuższego życia. A doświadczenie to miało miejsce w szkole. Gdyż ona pochodziła z rodziny wielodzietnej. Było tam dokładnie 10 dzieci, więc rodzina taka, powiedzmy, znaczna, jak to mówią, bogata i w obfitości Pan Bóg pobłogosławił również tym rodzicom poprzez potomstwo. Jak wiemy, no przy takiej dużej ilości dzieci trzeba sobie naprawdę radzić, również od strony czysto materialnej. Ale te dzieci były tak wychowywane, że one nie miały poczucia tego, że są biedne, czy są biedniejsze.
Albo czegoś pozbawione. Tak?
Albo czegoś pozbawione, właśnie. Rodzice potrafili im zapewnić to wszystko, co było potrzebne do życia szczęśliwego. No, mieli przede wszystkim siebie nawzajem. Mieli jakieś lokum, mieli jakiś ogród, bo tak ona to wspomina. No, było biednie, ale to było rekompensowane tą atmosferą takiej prawdziwej miłości między nimi. I otóż, kiedy była w drugiej klasie, przechodząc korytarzem szkolnym, usłyszała od starszych koleżanek, która jedna do drugiej mówiła, popatrz na tę nędzarkę. I ona wtedy po raz pierwszy poczuła, że jest inna. Do tej pory tego nie dostrzegała, ale gdy to usłyszała, dotarły do niej te słowa i zaczęła się sobie przyglądać. I widzi, że ma na nogach buty po swoim bracie, bo najlepiej się chodziło. Ale były wyczyszczone. No, oczywiście, no, to nie były dziewczęce buty, ale ona się dobrze w nich czuła do tej pory. Miała sukienkę ładną, wyprasowaną, chociaż widać było, że kolory trochę wyblakły, że to sukienka po starszej siostrze, więc była do niej dopasowana, przeszywana. Że ma jakąś kokardkę, którą też ma we włosach, ładnie splecione warkocze, ale ta kokardka też jest od starszej siostry. I nagle tak bardzo krytycznie na siebie spojrzała. Do tej pory to nie miało dla niej znaczenia, ale te słowa obudziły w niej jakiegoś demona. To zaczęło dla niej być uciążliwe, że ona się różni i że inni to dostrzegają. I wróciła tego dnia no, taka smutna. Zazwyczaj wracała uśmiechnięta, radosna, biegła do mamy, do kuchni, bo najczęściej tam mama spędzała czas przygotowując dla tej gromady dużej dzieci posiłki. Tym razem taka smutna weszła do domu, nie przywitała się z mamą. Wszystko jej zaczęło przeszkadzać. Tak patrzyła na wytarte linoleum w domu, na pomazane ściany, na jakieś takie wytarte krzesła. Gdzieś tam przemknęła się, żeby nie widzieć się z mamą. Poszła do swojego tam pokoju, do pokoju tych dzieci, gdzie spędzała też czas i tak przetrwała do kolacji. I kiedy przyszła do kuchni, mama akurat tam przygotowywała kolację i stanęła przed mamą i zapytała, czy my jesteśmy biedni? I tak oczekiwała, że mama może zacznie jej coś wyjaśniać, może usprawiedliwiać się, bo no, nie usłyszała nigdy od mamy tego. A mama tak popatrzyła na nią z uśmiechem i mówi, biedni, spójrz, ile my mamy. I tylko tyle. I nagle ta dziewczynka powraca do tego stanu, w którym zawsze była. Zaczęła patrzeć.
Równowagi.
Tak, zaczęła patrzeć nie tylko swoimi oczyma, ale oczyma również mamy. I przestało jej przeszkadzać to, co zobaczyła po przyjściu z tej szkoły, że linoleum jest wytarte, ale jakie ma piękne wzory, jak dopasowane jest te ściany, pomazane tak, ale to są paluszki jej młodszych braci, starszych sióstr. Krzesełka wytarte, ale to dlatego, że oni na nich często siadają przy stole i tam jest tyle radości. I mama dalej, patrząc na nią, mówi, niektórym ludziom się wydaje, że my jesteśmy biedni, bo nie mamy pieniędzy, ale my posiadamy tak wiele. I wtedy, jak wspomina to wydarzenie, ta kobieta mówi, doświadczyła czegoś niesamowitego. Mama poruszyła jej serce i to na zawsze już. I jakoś tak dotknęła miłością jej serca, że mówi, już przez całe życie jej to towarzyszyło, że człowiek jest bogaty nie tym, co posiada, ale tym, co ma w swoim sercu, ile ma tam miłości.
To pewnie nie zawsze tak może być, że rodzice czy dorośli tak patrzą na siebie, tak patrzą i formują swoje dzieci, bo to też jest umiejętność formowania, że nie staje się to ubóstwo, bo często tak mówimy. Ktoś, kto jest ubogi, o dziś nie ma dostępu do kredytu, nie ma, prawda, gdzieś jakiś mur, jakaś granica przed nim on widzi, że nie potrafi przekroczyć, ale najczęściej ci z drugiej strony pokazują mu to, tak, że ty nie masz, ty właśnie powinieneś się czuć, nie wiem, czuć jako gorszy, czy jako ten, który ma jakieś braki.
No tak, to co ojciec mówi, to już jest próba właśnie pokazania pewnych modalności, pewnych różnic między poziomem ubóstwa. No wprowadźmy tu takie dosyć ważne pojęcie jak ubóstwo absolutne, skrajne. To już jest bieda. Otóż, żeby to zdefiniować, to trzeba sobie uświadomić, że o człowieku ubogim w tym stopniu skrajnym, absolutnym, mówimy wtedy, kiedy człowiek nie ma przynajmniej $1 na to, żeby przeżyć dzień. I według statystyk takich ludzi na świecie mamy 1/3, prawie 1/3, może w tej chwili już nawet trochę więcej. Czyli to jest ponad 2 miliardy ludzi.
Którzy mają mniej niż
tam mniej kilka niż złotych. $1. Czy na polskie to jest tam 3
złote. 4 złote.
No, tak. Natomiast w Polsce mówimy o tym skrajnym ubóstwie, kiedy człowiek nie może wydać więcej niż $2.50 w przeliczeniu. Czyli no to powiedzmy tam, no nie wiem,
10 złotych.
10 złotych, nie? To i tak już jest, wydaje się dużo, ale tak się przyjmuje. Chociaż przypuszczam, że są rodziny, które nie mają aż tyle do wydania na jedną osobę dziennie. To naprawdę dla niektórych jest bariera nie do osiągnięcia, bo mówimy tu przede wszystkim o tym, że te pieniądze wydajemy na przeżycie, czyli na pokarm, na to, żeby w ogóle funkcjonować. Nie mówimy tu o pieniądzach wydanych na to, żeby opłacić podstawowe rachunki, lekarstwa kupić. To są pieniądze, które człowiek potrzebuje, żeby żyć.
Tak, dzisiaj Ojciec Święty jest w Kenii, trwa jego podróż apostolska, można powiedzieć, że Afryka, tak? I to takie najbardziej jaskrawe odzwierciedlenie ubóstwa i na to się jeszcze jak gdyby kładzie cieniem to wykorzystywanie przez bogatszych i ludzi, i chociażby tych surowców, które Afryka ma. I Ojciec Święty, tak wracając do tego czerwca tego roku, mówi: etyka zdaniem papieża nie będzie możliwa bez wysiłku odpowiedzialnych za życie publiczne. Mówi: współczesna ekonomia często specjalizuje się w zarządzaniu indywidualnym dobrobytem, ale dopuszcza się wyzysku więzów rodzinnych. W jego opinii jest to poważna sprzeczność, bo mówi: ekonomia i polityka niechętnie uznają wartość społeczną uczuć i więzi rodzinnych.
No tak, to są słowa, powiedziałbym nawet, jest to swoista diagnoza ubóstwa, właśnie od strony już takiej teologicznej też, bo Ojciec Święty zwraca uwagę, że to ubóstwo oprócz tego skrajnego może mieć charakter względny. I to jest ta druga płaszczyzna ubóstwa, kiedy tutaj nie jest to ubóstwo z konieczności, bo nie mam z czego żyć, nie mam dochodów, a jednak mogę się czuć człowiekiem ubogim, bo się z kimś porównuję, prawda? To też z tej historii opowiedzianej na początku wynika. I tutaj to jest już pewna taka subtelność, bo człowiek może czuć się pokrzywdzonym, będąc również na jakimś tam poziomie bogactwa, prawda? I szuka dalszych sposobów bogacenia się, nie patrząc na to, że jego bogactwo przewyższa o wiele bardziej to, czym dysponują ci ludzie, których naprawdę możemy nazwać ubogimi. To jest, jeśli porównamy, bo to przeżycie za dolara to jest przede wszystkim właśnie Afryka i to jest też Azja Południowa. Tam jest najwięcej tych ludzi, którzy muszą w taki sposób żyć. Ale porównajmy to z Europą i zobaczmy, że u nas są ludzie, którzy również uważają, że są biedni. Nie pomagają dlatego, że w stosunku do tych najbogatszych, których widzą, o których się dowiadują, porównując siebie, mówią: jak ja mogę pomagać, jak ja też jestem biedny. I to jest ten wymiar ubóstwa względnego. Kiedy ja patrzę na to, że inni mają więcej, albo ja patrzę na to, że ja mógłbym mieć więcej, tylko muszę jeszcze więcej pracować, więcej oszczędzać, więcej zatrzymywać dla siebie, przestać myśleć o innych, a myśleć o sobie.
Dochodzimy. Tutaj pytanie, jakie postawy się rodzą w nas, tak? Czy próba też jakoś usprawiedliwienia, bo mam na przykład niewiele. To znaczy, czy mam prawo, albo czy powinienem patrzeć na to, że ja się nie będę dzielił, bo są inni bogaci, niech oni się dzielą, niech oni wezmą to na barki swoje, albo nawet inaczej gospodarują tym dobrem, zarządzają tym dobrem, inaczej niech kreują życie, nie wiem, prawo, życie to publiczne, społeczne.
Tak, tak. I tutaj dochodzi jeszcze ubóstwo w wymiarze subiektywnym. Bo to względne, to jeszcze ono ma charakter taki społeczny. To znaczy, to są nie tylko różnice między ludźmi indywidualnie, ale między grupami społecznymi. To u nas w Polsce też widać, że bogaci się bogacą coraz bardziej, a biedni ubożeją, a ta klasa średnia jeszcze się nie wykształciła i na razie nie ma za dużo możliwości, żeby uzyskać jakąś równowagę. Ale jest jeszcze ubóstwo subiektywne. To jest właśnie to, że ja indywidualnie już oceniam swoje ubóstwo i tutaj jest najwięcej możliwości nadużywania tego, co rozumiemy pod pojęciem ubóstwa. Bo naprawdę można być bardzo bogatym i myśleć o sobie subiektywnie, że ja powinienem jeszcze bardziej ograniczyć wydatki i zwiększyć dochody, bo ten poziom bogactwa ciągle ode mnie się oddala, prawda? I tutaj widzimy najwięcej nadużyć w tym wymiarze życia również duchowego. I to, z czym mamy do czynienia również w krajach bardzo bogatych, tu no, wszystkie kraje chociażby Europy Zachodniej i Ameryki Północnej, Ameryka, Stany Zjednoczone i Kanada, bo tam właśnie byśmy sytuowali te najbogatsze tereny, kraje. One nam pokazują, że ci ludzie poprzez tę subiektywną ocenę swojego stanu posiadania stają się w rzeczywistości bardzo ludźmi ubogimi. Dlaczego? Bo oni tracą sens życia. Ich sensem życia jest tylko bogacenie się. I oni nawet nie dostrzegają tej kategorii, jakim jest wartość człowieka, jego godność. Nie oceniają siebie i innych kategoriami etycznymi, nie odwołują się do jakiegoś kodeksu etycznego, tylko jedynym wartościującym ich pozycję, jaką mają, to jest właśnie to, że oni mogą mieć jeszcze więcej. I nie przeliczają tego, co posiadają, odwołując się do sensu swojego życia, tylko patrzą na to, ile ja jeszcze mogę więcej mieć, ja jako człowiek. Czyli to być dla nich traci już zupełnie znaczenie.
Gdybyśmy chcieli powiedzieć o tych wymiarach, ksiądz profesor tutaj o tym dolarze czy dwóch dolarach wspomniał, ten wymiar socjologiczny, który można zdefiniować, tak, bo są prowadzone różnego rodzaju badania, ale i ten wymiar kościelny, bo dziś, gdy mówimy ubóstwo w kościele i demokracji, próbujemy to też zobaczyć. Nie wiem, nie że wprowadzić podział, że gdzie się to lepiej dzieje, czy kto powinien się tym zająć właśnie, czy kościół, organizacje charytatywne, czy Caritas, czy jak państwo się z tym zmaga, tylko jak my to też rozumiemy, czy właśnie możemy to w jakiś sposób definiując, mówiąc o ubóstwie, powiedzieć, że taki jest ten wymiar, a taki, jeżeli chodzi o teologiczny, ten, który też pokazuje nam, że no nawet idąc po tej linii, błogosławieni ubodzy w duchu, tak, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Jezus też, kiedy mówił do ludzi, pośród których stanął, no nie mówił tego, nie rzucał słów na wiatr, też tam chodzi o głębszy sens.
No właśnie, ten głębszy sens bierze się z tego, o czym tu przed chwilką mówiliśmy. Głębszy sens ubóstwa, ale w tym wymiarze już teologicznym i ewangelicznym, bierze się stąd, że człowiek bogaty może mieć bardzo ubogiego ducha. Czyli może to być człowiek po prostu biedny duchowo i pusty duchowo. Natomiast z drugiej strony musimy postawić ubóstwo duchowe, które jest w rzeczywistości bogactwem duchowym, czyli pozwala mi nabrać takiego dystansu do tego mieć, żeby bardziej być. Bo Chrystusowi o to chodziło, że nawet ci, którzy są biedni z konieczności, czyli mają ogromny niedostatek, mają biedę, mogą też mieć biednego ducha. To znaczy, mogą nie akceptować swojej sytuacji, mogą nie szukać sami wyjścia z tego stanu, w którym się znaleźli, i mogą się zwracać przeciwko Bogu jako tej głównej przyczyny stanu, w którym się znaleźli. Czyli wejdą w taki stan, w którym utracą całkowicie nadzieję, utracą całkowicie wiarę. Dla nich wartości skupione wokół cnoty miłości przestaną mieć jakąkolwiek wartość i cenę i znaczenie. Więc kiedy Chrystus mówił błogosławieni ubodzy w duchu, to wskazywał na tych ludzi, którzy mają mieć duchowe ubóstwo, a nie ubogiego ducha. Duchowe ubóstwo, czyli mają zwrócić się w stronę tego bogactwa duchowego poprzez dystans, odpowiedni dystans w stosunku do rzeczy materialnych. Bo tutaj w tej relacji doszukujemy się tego, co jest istotą tego bogactwa duchowego, które płynie z ubóstwa duchowego, czyli z tego, że ja na pierwszym miejscu stawiam moją relację do Boga i tu widzę źródło mojego bogactwa. Natomiast to, że jestem nawet z konieczności ubogim i może będzie trudno zmienić tę moją sytuację, to traktuję też jako wyzwanie i jako możliwość zmiany i ubogacenia siebie od strony duchowej wewnętrznej.
A ubóstwo, czy postacie ubóstwa, tak z konieczności i z tego wyboru, to co ksiądz profesor mówił, na przykład życie zakonne, tak, to też pokazane przez Chrystusa, ci, którzy wybierają taki stan życia ze względu na Królestwo Niebieskie.
No właśnie, to jest, tutaj łączymy też dwie kategorie i również to, o czym wspomniał ojciec tutaj na początku, kiedy zaczęliśmy tę rozmowę, że ci, którzy otrzymują takie wezwanie od Chrystusa i odpowiadają to swoim powołaniem i ślubują ubóstwo jako drogę swojego życia, oprócz czystości i oprócz posłuszeństwa, to są ludzie, którzy nie muszą się wyrzekać wszystkiego, co materialne, tylko najpierw ślubują właśnie to, że dla nich w tych kategoriach odpowiedzi na Boże wezwanie najważniejsze będzie to, że oni chcą żyć dla Boga najpierw. Czyli swoje bogactwo sytuują przy Bogu. I według tego, co Chrystus też nauczał, tam serce twoje, gdzie skarb twój, a skarb człowieka powołanego i ślubującego ubóstwo jest u Boga. Czyli to jest nadal ubogi człowiek.
Czyli nie do końca podział dużo pieniędzy, mało pieniędzy.
Nie, oczywiście, że nie. Tylko najpierw właśnie to, że on swoje bogactwo sytuuje, umiejscawia przy Bogu. Tam jest, on jest ubogi, ale u Boga. Czyli tam jest bogactwo i tam dąży jego serce. Tam serce twoje, gdzie skarb twój. I to jest właśnie wskazówka, że człowiek tak pojmujący bogactwo nie musi się wyrzekać własności, nie musi się wyrzekać posiadania rzeczy materialnych. No nie musi żyć bez ubrania, bez jedzenia, bez środków do życia, tylko on zachowuje wtedy ten umiar, ten dystans i tutaj wchodzi taki ważna cecha człowieka ubogiego, mianowicie pokora serca. Pokora serca. To święty Leon Wielki na to zwraca uwagę. Czym się różni człowiek prawdziwie ubogi od tego, który ma ubogiego ducha? No właśnie różni się stopniem pokory albo jej zupełnym brakiem. Bo człowiek, który wybiera drogę powołania, na której jest ubóstwo to duchowe, to jest człowiek, który żyje w pokorze, czyli przyjmuje to wszystko jako coś, co jest dla niego wyzwaniem. On nie próbuje tego oceniać, on nie próbuje się tego pozbyć, tylko się zastanawia, jak to, czego nie posiada, co mu doskwiera, co może być jego nawet związane z jakąś jego trudną sytuacją, również od strony ludzkiej, uczynić drogą wzrostu duchowego i spowodować, że ja przez to stanę się wielki. Ja bym powiedział tak, że tutaj też jest jakaś droga dla tych, którzy żyją w tym ubóstwie nawet absolutnym, tym radykalnym, tym ubóstwie, gdzie jest już granica przeżycia. Mianowicie to, co Kościół może im zaoferować, to najpierw ich nakarmić. Bo tutaj naprawdę, jeśli ktoś przychodzi do Kościoła, jest głodny, nagi, chory, to ja mu nie mogę powiedzieć, no to teraz pomódlmy się wspólnie. Tylko najpierw muszę go nakarmić, najpierw go przyodziać, najpierw mu dać to, co jest mu potrzebne i niezbędne do życia. Ale kiedy już zabezpieczę te jego podstawowe potrzeby, to wtedy mam obowiązek powiedzieć mu, widzisz, Bóg teraz oczekuje od ciebie, żebyś w tej nowej sytuacji, jakiej się znalazłeś, czyli już ci nie zagraża śmierć, już nie cierpisz tego, co jest tym podstawowym skutkiem biedy, mam prawo ci powiedzieć, mam nawet obowiązek ci powiedzieć, gdzie leży to prawdziwe bogactwo, do którego powinieneś dążyć i pokazać mu Boga, pokazać mu drogę do Boga, bo na tej drodze do Boga on znajdzie to, co będzie mu potrzebne, żeby zacząć swoją sytuację zmieniać. Czyli zastanowić się, czy sytuacja, w której się znalazł, nie jest przypadkiem, skutkiem jego grzechu, jego słabości.
Tak, bo możemy mówić o przyczynach, o pewnych skutkach, tak? I wtedy dopiero możemy rozeznawać, jaki sposób nawet przeciwdziałać temu, jak wychodzić z tego samemu, ale też i my, co możemy w takim momencie zrobić, czy zaproponować człowiekowi, bo z tej strony człowieka ubogiego nieraz, tak właśnie tak jak rozpoczęliśmy naszą rozmowę, wydaje się, że jest jakaś granica, tak, że on jest wykluczony. Dziś bardzo często o tym się mówi, że są różnego rodzaju strefy czy sfery życia, gdzie ja się czuję wykluczony. I bardzo często jest to ubóstwo, tak, jakaś przyczyna tego ubóstwa, tym samym tego wykluczenia.
No tu ojciec dotyka ważnej sprawy i rzeczywiście trzeba włączyć tutaj to pojęcie wykluczenia społecznego, bo ono nam pokaże ubóstwo jako jedną z przyczyn, bo wykluczenie społeczne to nie jest tylko bieda. To może być kolor skóry, to może być niepełnosprawność, to może być właśnie wielkość rodziny i tutaj na przykład przez wiele lat wielodzietne rodziny nazywane były rodzinami patologicznymi, tak. I były prześladowane. No dzisiaj wielkim odkryciem, że można rodzinom wielodzietnym dać kartę wielkiej rodziny czy jakieś ulgi zastosować podatkowe, no przepraszam bardzo, ale to jest
niewiele. Tak.
To jest niewiele i to jest dopiero początek likwidowania wykluczenia społecznego tych rodzin. I można by tu wziąć jeszcze wyznanie, można tu wziąć jeszcze posiadanie pracy lub jej brak i tak dalej, i tak dalej. Więc to ubóstwo, ono rzeczywiście jest takim pojęciem węższym. Natomiast wykluczenie społeczne, ono nam dopiero pokazuje, że to ubóstwo, ono może się łatwo wiązać z różnymi innymi patologiami życia społecznego. I z ubóstwa może właśnie wyrosnąć rasizm, może wyrosnąć właśnie bezrobocie, może wyrosnąć brak opieki nad dziećmi, bo brakuje tego ducha rodzinnego w tych rodzinach i odpowiedzialności i opiekuńczości i tak dalej. Więc jeśli weźmiemy to pojęcie wykluczenia społecznego, to widzimy, że żeby likwidować ubóstwo i biedę, to powinniśmy spojrzeć szerzej na życie społeczne i zapytać się o to, jak jest realizowana sprawiedliwość społeczna, jak jest realizowana zasada subsydiarności, czyli pomocniczości, czy funkcjonuje zasada dobra wspólnego, czy funkcjonuje zasada solidarności.
Nieraz tak się wydaje w demokracji, bo mówimy też ubóstwo w kościele i demokracji, funkcjonuje często takie słowo klucz, wytrych, wolny rynek. Tak jakby on miał załatwić kwestie braku mieszkań, braku miejsc pracy, jakieś tąpnięcie tak, w gospodarce. Dziś łatwo przenieść firmę z jednego miejsca na drugie. Tutaj nie płacimy podatków przez 5 lat. Za chwilę przenosimy się i 100 tysięcy na przykład ludzi traci pracę, tym samym byt swój. I teraz to, co ksiądz profesor powiedział, ta kwestia pomocy, kto za co jest odpowiedzialny, tak, na co ja mogę liczyć, czy jestem zdany sam na siebie, tak, i teraz, czy ja wpędziłem się sam w to ubóstwo, czy ja jestem przyczyną, nie wiem, mój zły wybór, źle postawiłem, źle wybrałem, czy, nie wiem, stoczyłem się jako człowiek, bo narkotyki, bo alkohol, czy jakaś inna przyczyna, jak to życie właśnie, nie wiem, jak zaradzać temu, bo łatwo, można powiedzieć, łatwo pokazać, że jest jakaś przestrzeń ubóstwa, ale teraz co z tym zrobić?
No właśnie, co z tym zrobić? I to jest pytanie, na które próbujemy sobie odpowiedzieć zarówno w wymiarze katolickiej nauki społecznej, takiej teologicznej perspektywy, ale też polityki, rozumiane jako zatroskanie o dobro wspólne, o dobro człowieka. I tutaj musimy sobie najpierw powiedzieć tak, że na pewno postęp techniczny, cywilizacyjny nie zniwelował różnic i nierówności, które są przyczyną ubóstwa, biedy i wykluczenia społecznego. Na pewno sam ten postęp techniczny. Jesteśmy tutaj w tej chwili i uczestnikami, i obserwatorami, jak szybko niektóre te nowości techniczne zmieniają naszą codzienność, prawda?
No, dostęp do internetu nie da chleba i miejsca pracy. Często.
No, sam nie, ale jeśli chcemy na przykład dzisiaj myśleć, to już wiele pracy można wykonywać przez internet, nie wychodząc z domu. Już jest dzisiaj taki zawód, czy są takie zawody, które można wykonywać przez internet, nie wychodząc z domu. Można. Dzisiaj nawet powiedziałbym, że to jest taki przykład, że gdybyśmy właśnie udostępnili ludziom pewne nowości techniczne, to już zmieniamy sytuację tych ludzi.
Szansę.
Dajemy im szansę, tak. Ale na pewno sam postęp techniczny i to w dokumentach, począwszy od Soboru Watykańskiego II, bo on tam dał najbardziej taką precyzyjną diagnozę, tutaj pokazując, że postęp techniczny zawiódł człowieka. To było ile lat temu już. Później Paweł VI w Ecclesiam Suam to samo. Jan Paweł II w swoich encyklikach społecznych też na to zwraca uwagę, że ten postęp społeczny nie spełnia pokładanych w nich nadziei, że jednak te różnice nadal są zachowane. Ale to nie znaczy, że mamy ten postęp techniczny odsunąć i tutaj skończyć poszukiwać nowych dróg rozwoju. Wręcz przeciwnie. Mamy zacząć się zastanawiać, w jaki sposób ten postęp techniczny zwrócić do człowieka, żeby on nie był postępem dla postępu, bo to się tak dzisiaj dzieje.
Żeby się postęp nie odwrócił przeciwko człowiekowi.
Tak, jeszcze się odwrócił przeciwko człowiekowi, bo to jest, stało się to siłą samonapędzającą. Rzeczywiście widać, że ci, którzy wprowadzają największe nowości i ta innowacyjność jest na najwyższym poziomie, myślę tu o krajach Europy Zachodniej i krajach Ameryki Północnej, to są kraje, gdzie ten postęp generuje sam zmianę sytuacji społecznej. Że niektóre dziedziny, mimo że zmieniają również sytuację ludzi, wpływają na bogacenie się. No weźmy na przykład takie najbardziej nowoczesne fabryki dzisiaj, gdzie główną rolę kiedyś odgrywał człowiek obsługujący maszynę, to dzisiaj główną rolę odgrywa maszyna, którą obsługuje tylko człowiek, programując czy dopilnowując, żeby program był właściwie realizowany, prawda? Dzisiaj naprawdę doszliśmy do tego, że w obsłudze tych najbardziej technicznie zaawansowanych technologii człowiek jest tylko sługą maszyny. Doprowadziliśmy już do tego, prawda? A jesteśmy na prostej drodze do stworzenia sztucznej inteligencji, od której nie wiemy, co się spodziewać. I ta wizja świata rządzonego przez roboty, przez komputery, superkomputery, które będą zarządzać robotami, już wcale nie jest tak daleko od nas. Dzisiaj, żeby kupić bilet na pociąg, no musimy przejść, nie, pani nam nie wypisuje, tylko loguje nas w system i system już nam wszystko resztę załatwia, prawda? Już nie kupimy sobie tak biletu. Przychodzi czas, kiedy pójdziemy do lekarza i jeśli nie będziemy mieć swojego loginu, nie będziemy mogli być przyjęci. No wszędzie wchodzi technika, więc widać, że my od tego nie uciekniemy, tylko pytanie, na ile my się zabezpieczymy, żeby ten postęp techniczny służył człowiekowi. I tutaj Kościół jest właśnie takim stróżem godności człowieka. I Kościół mówi, my nie chcemy wchodzić w politykę. Nasza działalność, nawet ta charytatywna działalność w obszarze humanitarnym, w obszarze społecznym, to jest działalność uzupełniająca. Natomiast to jest kwestia polityki.
Jak działać, jak przeciwdziałać? I tutaj myślimy o Kościele i o państwie, tak? Co należy do Kościoła, czy co realizuje Kościół? W jaki sposób my do tego podchodzimy, do tego realnego ubóstwa, tak? Bo to z wyboru mamy świadomość, czym ono jest, jakie owoce ma rodzić w naszym życiu osobistym i przez to też w życiu drugiego człowieka, na ile potrafimy to braterstwo między sobą budować, ale teraz przeciwdziałanie i tu mamy Kościół i mamy państwo.
Otóż Kościół działa na wielu płaszczyznach. Najpierw działa na tej płaszczyźnie bezpośrednich relacji do człowieka. I tutaj Kościół, myślę, że wywiązuje się najlepiej ze wszystkich znanych instytucji, które działają w tym obszarze osób wykluczonych, potrzebujących pomocy. Bo naprawdę...
Przed... reagowaliśmy w historii, przecież szpitalnictwo,
no,
prawda,
wszystko, szkolnictwo, szpitalnictwo, pomoc ubogim, wprowadzanie technologii.
Nawet ta cała sztuka agrarna.
Oczywiście, tu w Polsce właściwie Kościół, można powiedzieć, cysterci nauczyli nas naprawdę takiej prawdziwej gospodarki rolnej. Oni uczyli nas, benedyktyni. To były też zakony, które wprowadzały te wszystkie nowości i dzieliły się z tymi ludźmi, którzy później to wprowadzali w jakąś bardziej powszechną używalność. Więc najpierw Kościół w tej bezpośredniej. Rzeczywiście Kościół reaguje na to, co się dzieje. I nawet ten nasz system podziału Kościoła na parafie, które są terytorialne, ale są tak tworzone, żeby duszpasterzy wraz z apostołami świeckimi, ludźmi, którzy chcą się włączyć i tak aktywnie uczestniczyć w życiu Kościoła, jest w stanie dotrzeć do wszystkich ludzi, którzy potrzebują pomocy. I to jest taka cicha pomoc. To nie jest pomoc nagłaśniana, nie jest pomoc, która jest reklamowana. To jest pomoc, którą zwracamy się do konkretnego człowieka, pomagając mu, bo jak oglądamy programy telewizyjne, zwłaszcza te interwencyjne, to by się wydawało, że o biednych, chorych, zwłaszcza o dzieci, to dba tylko telewizja, dzienniki czy jakieś programy interwencyjne. Takich, które pokazywane są w telewizji, Kościół obsługuje dziesiątkami, może i setkami tysięcy, pomagając na co dzień, wchodząc w ich życie, bo Kościół jest też przyjmowany inaczej niż wszystkie instytucje. Bo powiedzieliśmy, że to jest sfera bardzo wrażliwa, intymna. Ludzie nie chcą, żeby im ktoś pomagał, kto z tego będzie robił reklamę.
No nawet my mamy przecież takie doświadczenie w Kościele, że ludzie prawdziwie ubodzy, biedni, nie mający wiele, no nawet trudno im przyjść i powiedzieć, że ja czegoś nie mam, że mi nie dostaje. Dopiero jeżeli ktoś zauważy, no to może... jakoś próbować zaradzać tej biedzie, temu ubóstwu. A ludzie, no prawdziwi, tak jak ksiądz profesor mówi, to jest taka sfera intymna, do której nawet nie chciałbym nikogo dopuścić.
Tak, oczywiście. No chyba, że już naprawdę jest w takiej sytuacji, że już mi jest wszystko jedno, to naprawdę, kiedy to, można powiedzieć, ratuje życie dla niego, w jego subiektywnej sytuacji. To się zgadzają, ale naprawdę ci najbardziej potrzebujący to są ludzie z wielką godnością. To są ludzie, którzy starają się sobie radzić z tą sytuacją, w jakiej są. Jeśli Kościół do nich przychodzi, to właśnie z taką propozycją bardzo subtelną, bardzo subtelną. I rzadko się zdarza, oczywiście może się zdarzyć, że któryś duszpasterz, czy któryś świecki apostoł, czy zaangażowany członek jakiegoś zespołu charytatywnego przekroczy pewne granice etyki pomocy, ale to są naprawdę sporadyczne przypadki. Przy tej skali pomocy to naprawdę to jest jakiś tam tylko mikroproblem. Naprawdę większość to jest pomoc, która dociera, celowa. Pomoc znaczona, przeznaczona dla tych ludzi, którym naprawdę można pomóc. I tutaj to jest wspaniałe dzieło Kościoła. Więc w tej bezpośredniej relacji. Ale Kościół organizuje również w większej skali, zwłaszcza włączając się w różne akcje. No teraz będziemy uczestniczyć w akcji Świeca Wigilijna. I to już jest akcja na miarę, to już wyszło poza granice Polski. No, ja niedawno wróciłem z Ukrainy i tam już z Litwy, tam już widać, byłem też i tu w ostatnim czasie, widać, że oni to też traktują jak coś, w co trzeba się włączyć. I to naprawdę jest dzieło, które przekłada się później na ogromną pomoc dla tych ludzi, którzy na tę pomoc czekają. Więc to jest jakaś akcja i tutaj Kościół też ma odpowiednie narzędzia, odpowiednie systemy, odpowiednie organizacje. Ale w tym najważniejszym wymiarze i tutaj przykładem jest podróż apostolska papieża Franciszka do Afryki, w tej chwili w Kenii jest, tak? To, no właśnie. To pokazuje, że Kościół się włącza również z tym swoim orędziem czerpanym z Ewangelii do organizacji i państwowych, ale też światowych. I tutaj Kościół włącza się, zwłaszcza przez osoby, które no, są umieszczone w tej strukturze hierarchicznej Kościoła, począwszy od papieża, przez biskupów, przez różnego rodzaju organizacje w ten system światowy. Bo Organizacja Narodów Zjednoczonych, ona sobie stawia bardzo ambitne cele i Kościół chce w tym uczestniczyć. Ale Kościół nie chce włączać się w to, co jest działaniem politycznym. Kościół chce pozostać tą wspólnotą Jezusa, która kierując się Ewangelią chce pomagać konkretnemu człowiekowi, a jeśli już włącza się w działalność realizowaną poprzez różne organizacje i struktury polityczne, to po to, żeby oczyścić te niektóre działania i podejmowane inicjatywy właśnie z tego, co jest takim obciążeniem ludzkim. Kiedy się nie dostrzega człowieka i nie dostrzega się prawdziwe problemy, a robi się jakieś programy, które mają uzdrowić sytuację. To Kościół tutaj wkracza i mówi, patrzmy na człowieka. Człowiek jest drogą, po której mamy iść. My jako Kościół i wy jako społeczeństwo, jako organizacje. Więc tutaj Kościół idzie z konkretnym przesłaniem. Z Ewangelią, z orędziem ewangelicznym. Idzie z etyką i kodeksem etycznym, idzie z moralnością i wartościami moralnymi i pokazuje, że jeśli chcemy pomóc drugiemu człowiekowi, to musimy cały czas iść tą drogą wartości i kodeksów etycznych, bo to sprawi, że czy postęp techniczny, czy jakieś działania o charakterze gospodarczym, czy jakieś zmiany w ekonomii będą rzeczywiście służyć człowiekowi i zmianie jego sytuacji.
Dziękuję. Drodzy Państwo, dziś temat ubóstwo w Kościele i demokracji. Zachęcam, zapraszam do rozmowy na antenie Telewizji Trwam i Radia Maryja. Naszym gościem jest ksiądz profesor Jan Przybyłowski. Telefony do studia Telewizji Trwam i Radia Maryja. 56 657 00 11, drugi 56 657 00 12. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Telefony dla widzów i słuchaczy z zagranicy 48 56 657 00 13, drugi 48 56 657 00 14. Więc czekamy na Państwa pytania, na Państwa głosy na naszej antenie. Już za chwilę mam nadzieję, że będziemy mogli odebrać pierwszy telefon.
Błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni, błogosławieni, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, błogosławieni, błogosławieni, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, błogosławieni, błogosławieni, albowiem oni na własność posiądą ziemi.
Miłosierdzia dostąpią, błogosławieni.
cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie na was źle. Cieszcie się i radujcie, bo wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.
W telewizji Trwam i Radio Maryja trwają rozmowy niedokończone. Odbieramy pierwszy telefon. Bardzo proszę. Halo?
Halo?
O, słyszymy się bardzo dobrze. Witam Panią.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kłaniam się Ojcu prowadzącemu i Ojcu duchownemu. Chciałam powiedzieć taką sprawę, że są ludzie, osobowości takie, którym jest zawsze źle. A żeby temu zaradzić, to mnie się wydaje, że w każdej parafii, czy choćby w każdej jednostce takiej podstawowej gminie, prawda, są radni, różni tam przedstawiciele urzędowi, powinni się orientować, także mówię o parafii, powinni się orientować nie tylko ksiądz proboszcz, czy tam nawet ci radni, ale po prostu wszyscy powinni być, ci, którzy są tam, ludzie mieszkający, rodziny, powinny być tak zorientowane, żeby interesować się, kto potrzebuje pomocy, kto jest w nędzy, kto jest w biedzie, a kto jest taki, że po prostu mu się wszystko nie podoba. To jest jedna sprawa. Powinni być uczuleni. Po drugie, trzeba uczyć dzieci od początku, że ubóstwo nie jest, bo ja widziałam w 80-tych latach chłopca goniącego drugiego chłopca, który ten goniony mówił, a twój ojciec jest ubogi, a twój ojciec jest ubogi. No więc chodzi o to, mi się wydaje, że należałoby zacząć od powrotu do jakichś mundurków czy jakichś innych tam sposobów, żeby wszyscy w tej szkole byli równi. To jest jedno i nauczać w tym kierunku, uczyć. Pedagodzy powinni tego uczyć. Tego, co ksiądz profesor powiedział. Zarówno nie tylko katecheta. To powinno tak. Drugie to jest, jeszcze chciałam powiedzieć o takiej sprawie. A skąd ten nawyk, żeby klęczeć, żeby żebrak klęczał przed kościołem? Chyba z jakiego Bliskiego Wschodu. Jak ktoś nie może stać, no to niech siedzi. Tylko to oczywiście nie na zimnej cegle, czy tam bruku. A kto inny może stać, niechże stoi, niech się nie poniża, bo po co klęczy? Przecież nie z pobożności, tylko z tego, że on prosi litości. Jakoś się poniża. Nie powinien żebrak klęczeć, bo każdy z nas, nawet jeżeli to jest wdowa i daje wdowi grosz, to się dzieli, każdy z nas jest zobowiązany. Już nie mówię, że jeśli jest katolikiem, ale choćby chrześcijaninem. Bo jest zobowiązany do dzielenia się. Ale jeśli uważa, że nie, no to nie. Ale żeby wiedział, że w jakiś sposób przekracza. A nie wie, czy to nie Jezus go prosi o tą jałmużnę. Tylko powinien żebrak stać. Dziękuję, Bóg zapłać.
Dziękuję Pani Tereso. Może to też postawa, zauważ mnie. Ja jestem potrzebujący, jestem w innej sytuacji niż Ty. Prawda? Może to z tego też wynika. Ale jak? Kwestia edukacji i kwestia tego też widzenia, kto naprawdę jest ubogi. Nie wiem, czy mamy to weryfikować, czy jest to nieraz możliwe.
To jest raczej niemożliwe, Bo tak jak powiedzieliśmy, bardzo dużą rolę w ocenie ubóstwa ma element oceny subiektywnej. Tutaj oczywiście jest jeszcze takie pojęcie ubóstwa ustawowego i to jest to ubóstwo, które określa się w ten sposób, żeby można wiedzieć, w którym momencie pomoc społeczna ma wejść ze swoją już taką aktywnością. Czy poprzez zasiłki, czy poprzez jakąś pomoc materialną. Czyli coś takiego się ustala. W każdym państwie jest taki poziom ubóstwa ustawowego i wtedy wiemy mniej więcej, kto na tę pomoc zasługuje i to jest taka pomoc czysto obiektywna wtedy. Bo jest granica dochodu i albo tę pomoc otrzymuje, albo nie. Oczywiście tu było dużo nadużyć i źle skonstruowany system sprawiał, że ktoś przekroczył o parę groszy ten poziom i odbierano mu zasiłek, a on w swojej sytuacji wcale nie zmienił, bo te parę groszy więcej, które zablokowały...
10, 15,
tak, zdarzały się takie wypadki.
Tak, przecież nie wiem.
Tak. Na pewno nie możemy tak określić. Natomiast jeśli chodzi o Kościół, to on ma tu doskonałą orientację. Każdy duszpasterz po przejściu, po kolędzie, po swojej parafii ma doskonałą orientację, gdzie ta pomoc naprawdę jest potrzebna, w jakim wymiarze i jeśli jest to możliwe, to albo sam kapłan taką pomoc organizuje, albo włącza różnego rodzaju grupy charytatywne. Odnośnie dzieci, to jest ciekawa myśl, bo bardzo szybko tutaj Kościół dostrzegł tę potrzebę i w tej chwili organizowane są szkolne koła Caritas, które właśnie zawiązywane są w szkołach po to, żeby już dzieci od najmłodszych lat włączały się w taką działalność pomocową.
Czyli uczyły się wrażliwości, a nie podziału.
Oczywiście. Chodzi tu właśnie o wrażliwość. O to, żeby one dostrzegły problem. I żeby widziały, że to nie może zmieniać relacji i do człowieka. Bo to, co pani powiedziała, chłopiec gonił za drugim, mówił jego tata ubogi. Ale to też było w tej opowieści, którą przytoczyłem na początku. No, popatrz na tę nędzarkę, nie? Bo jest gorzej ubrana od nas, prawda? Dzisiaj to się niestety zdarza. Czy możemy to zlikwidować w szkole, wprowadzając mundurki? Ja myślę, że to powoli będzie się gdzieś tam dziać, bo jeśli są takie szkoły elitarne, które rzeczywiście kładą bardzo duży nacisk na wychowanie, to szukają też sposobów i narzędzi wychowania. A jednym z tych narzędzi to jest to, żeby pokazać dzieciom, że są równe i nie można nikogo wyróżniać strojem, telefonem komórkowym, tabletem czy jakimś innym kieszonkowym na przykład. Więc...
Szacunek z racji bycia człowiekiem.
Oczywiście, oczywiście. Ja pamiętam swoją wizytę w Ameryce Łacińskiej, byłem akurat w Gwatemali i ze zdziwieniem stwierdziłem, że większość dzieci do szkół idzie w mundurkach i tak właśnie pytałem ojca, który nas tam, to był kapucyn akurat, który tam już wiele lat był misjonarzem i on mówi, że to jest normalna praktyka, tu się temu nikt nie dziwi, no bo to jest też jakiś symbol tego, że jesteśmy wszyscy równi. Dzieci zwłaszcza są na to bardzo wrażliwe. No tu pierwsza próba już była przy reformie szkolnictwa. Oczywiście, no kolejny rząd się z tej reformy wycofał, ale myślę, że szkoły elitarne, w sensie elitarne nie, że dla bogatych, tylko szkoły, które dostrzegają potrzebę wychowywania, a nie tylko uczenia i edukowania, to mogą być szkoły prywatne, mogą to być szkoły katolickie, mogą to być szkoły społeczne prowadzone przez różnego rodzaju stowarzyszenia. Myślę, że one z czasem będą się nad tym zastanawiać, czy nie wprowadzić właśnie takich uregulowań, które no, sprawią, że dzieci będą się czuć w swojej grupie jako równe, również przez strój.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Witam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja, halo. Ja chciałem tutaj troszeczkę zmienić temat. I tu takie jakby dwa aspekty są, bo ja w tej chwili sprawdzałem osobiście, jak działa pomoc społeczna państwowa, polska, czyli powiedzmy tutaj to aspekt ubóstwa w demokracji. No i pomoc, ja to po prostu sprawdziłem, no praktycznie jak to działa. I ta pomoc jest tak ustawiona, że właściwie mało kto może z niej skorzystać. O. Jest mnóstwo ograniczeń i podstawowym ograniczeniem to jest osiągany dochód. Czyli praktycznie jeżeli ktoś osiąga jakikolwiek dochód, no to nie korzysta z tej pomocy, albo też musi tak gimnastykować, że nie ma czasu na pracę. O. Ale jest jeszcze druga rzecz. Ja myślę, że nie byłoby tak dużo ubóstwa w Polsce, gdyby ludzie więcej zarabiali i gdyby pracodawcy bardziej szanowali swoich pracowników, bo też mnóstwo ludzi tutaj w Polsce pracuje za stawki poniżej 10 zł i oni są ubodzy pracując. To jest chyba najgorsze z tego wszystkiego. O. I tutaj takie moje pytanie. Czy Kościół w jakikolwiek sposób może tę sytuację zmienić? Na przykład no, wpływając na swoich wiernych, którzy bardzo często mają firmy i ludziom mało płacą, nie ubezpieczają ich. Tak się zastanawiam, czy to w ogóle jest możliwe, czy to jest jedno z. Czy to może być jedno z zadań Kościoła?
Bardzo dziękuję, panie Macieju. Dziękuję za te pytania, księże profesorze.
Najpierw, czy Kościół może? Oczywiście, że może i w pewnych sytuacjach Kościół włącza się w takie przeorganizowanie życia, zwłaszcza społeczności lokalnych, w których organizuje nie poprzez własną działalność, ale poprzez powoływanie różnego rodzaju organizacji i stowarzyszeń osób świeckich, które później biorą na siebie trud właśnie rozeznawania sytuacji, organizowania bardzo konkretnej pomocy. Tutaj Kościół sam jako instytucja no, nie jest do tego powołana, ale poszczególni ludzie, kapłani i organizacje, którym patronuje Kościół, jak najbardziej. Natomiast tu wyjdę od tego, co Pan poruszył, jeśli chodzi o tę pomoc społeczną. Ja mówiłem, że ta ustawowa granica ubóstwa, czyli to jest kwota dochodów, ale my sami dobrze wiemy, jakie są różnice w Polsce między płacami. Jak inaczej zarabia się w Warszawie, inaczej się zarabia na ścianie wschodniej, w cudzysłowie, czyli tej Polsce B czy C, jak tam niektórzy chcą, inaczej się zarabia jeszcze w Polsce północno-zachodniej czy północno-wschodniej i tak dalej. My musimy sobie uświadomić, że pomoc społeczna to jest kwestia organizacji polityki społecznej państwa. I państwo musi mieć priorytety. Pierwszy i najważniejszy takie wyzwanie to jest najpierw pomoc rodzinie. Bo jeśli my nie pomożemy rodzinom, to ta pomoc dawana do innych osób no, nie załatwi nam najważniejszego problemu, mianowicie źródłem później kolejnych problemów osób, którym mamy pomagać, biorą swoje przyczyna jest w rodzinie. I druga skrajność, bo tu jest rodzina, druga skrajność to są ludzie samotni, starsi, bezdomni, bezrobotni. To trzeba działać w takich dwóch granicach, prawda? I w środku są ci, którzy właśnie coś robią, tam jakąś pracę dorywczą, coś tam jakoś sobie radzi, prawda? Ale pomoc rodzinie jest naprawdę w każdej takiej pomocy społecznej priorytetem, bo tam najczęściej są i dzieci, które wymagają otoczenia opieką, są ludzie starsi, są bezrobotni, i bardzo często z rodzin wychodzą ci, którzy no, nie mając tam możliwości funkcjonowania, stają się bezdomnymi.
Bo nieraz się też pytamy, czy ktoś tego, no nie wiem, systemu nie nadużywa, tak? Czy nie nadwyręża, prosząc o taką pomoc, że może mógłby sam coś zrobić, a tak może lepiej pójść do MOPS-u, czy do Caritasu.
Ja myślę, że nie. Takich nadużywających osób nie ma. To naprawdę ustawowo określony poziom pomocy, którą otrzymują ludzie w trudnej sytuacji, to jest już tak minimalnie określony, że tutaj nie ma mowy o nadużywaniu tej pomocy. Tu widać, że jest ta pomoc raczej niewydolna. I nie tylko przez brak pieniędzy, tylko często pieniądze źle wydawane. Więc na pewno nie możemy myśleć tylko o tym, żeby dawać pieniądze, ale też organizować odpowiednią pomoc. Ja tutaj pamiętam jeden z moich przyjaciół, który wyjechał do Stanów Zjednoczonych, wylosował zieloną kartę i kiedy tam zaczął funkcjonować, to pierwsza instytucja, która się nim zainteresowała, to była właśnie pomoc społeczna. To oni zrobili bardzo dokładny wywiad i to oni określili, w jaki sposób będą mu pomagać. On nie musiał się nigdzie zgłosić, to oni się do niego zgłosili. To oni w tym wywiadzie określili, jaka jest pomoc. I na przykład otrzymywał mleko dla dzieci, mimo że on już tam zaczął zarabiać i z tej pierwszej pensji byłby w stanie to mleko dla dzieci kupić. Ale pomoc, ta społeczna stwierdziła, że dopóki on nie osiągnie jakiegoś pułapu, który oni określają jako poziom życia, nie tylko dochodów, ale poziom życia, to oni będą mu pomagać. I tu o to chodzi, żeby nie uzależniać od tylko dochodów, ale próbować poznać...
Czyli nie chcielibyśmy tego człowieka pozostawić na tym minimalnym, tylko pomóc...
Na minimalnym poziomie dochodów.
Tak, żeby on się zdobył na to, żeby może samemu tak móc podjąć, nie wiem, jakieś działanie, jakąś pracę, coś, co pozwoli mu przekroczyć pewną granicę.
Tak. No i takich ludzi się kieruje do różnych organizacji samopomocowych, gdzie oni się sami organizują. To się trafia do ludzi, którzy jeśli coś mają więcej i chcą się tym dzielić, to też nie na tej zasadzie, że sami idą, tylko są odpowiednie instytucje do tego powołane. Ludzie się zrzeszają i tam otrzymują pomoc. Na przykład wymianę. Ja umiem coś z hydrauliki, a ja mam umiejętności stolarza. No to wymieńmy się, prawda? Jest taki bank różnych możliwości pomocy sobie. Więc to na Zachodzie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, to jest bardzo mocno rozwinięte. Tam każda wspólnota lokalna to jest doskonale funkcjonująca społeczność. No a u nas w bloku nawet ludzie nie wiedzą, co się dzieje. Tu jeden z lekarzy mi opowiadał, że wezwali go do człowieka, żeby stwierdził zgon. Po miesiącu dopiero odkryli, że i to, przepraszam, w bloku, gdzie ludzie mieszkają nie wiedzieli, że no już nawet zewnętrznie po zapachu. Taki przypadek też w naszych realiach Polski może się zdarzyć. No to zobaczmy, jak dalece my jesteśmy niezaawansowani w organizowaniu tej pomocy. Załatwia się sprawę po prostu. Określa się poziom dochodów. Jeśli przekroczysz parę groszy, to znaczy, że już sobie radzisz i możesz z tej pomocy oferowanej...
Czerpać z lepszych wzorców. Proszę bardzo, Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i księdza profesora. Tutaj, prawda, mówimy o ubóstwie w Kościele i o ubóstwie w społeczeństwie, prawda, w demokracji. Ja tak się chwilę, prawda, przysłuchując tej rozmowie, zastanowiłem, prawda, czym jest ubóstwo, że my jako chrześcijanie musimy wiedzieć, tak sobie myślę, że w społeczeństwie dzisiejszym, nowoczesnym, demokratycznym, a także przede wszystkim chrześcijańskim, ubóstwu można zaradzić tylko w ten sposób, że ubóstwo, jeżeli widzimy, to widzimy je faktycznie takie, jakie ono jest i możemy pomóc, właśnie tutaj, co ksiądz profesor mówił, możemy pomóc w tym, żeby, bo przecież w społeczeństwie są ludzie ułomni, są ludzie niezdolni, są ludzie, którzy są czasowo niedysponowani, prawda, podłamani różnymi sytuacjami życiowymi i możemy im pomóc.
Sytuacja się diametralnie zmienia, kiedy zaczynamy na przykład chorować, prawda? On tak, nieraz tak, też i tak, choroba dziesiątkuje tak. Na nasze dochody.
Tak, tak. I nie możemy, prawda, osiągnąć jakiegoś danego poziomu czy danych dochodów. I w społeczeństwie chrześcijańskim, przede wszystkim ze względu na miłosierdzie, człowiekowi nie wolno dać zginąć, ale trzeba mu dać, prawda, stanąć na nogi. Trzeba mu pomóc po to, żeby stanął na nogi. A tutaj, prawda, ludzie mają różne podejście do ubóstwa, bo nawet niektórzy, tak jak ksiądz profesor mówił, prawda, wcale nie są ubodzy, a uważają się za ubogich tylko dlatego, że nie rozumieją, czym jest ubóstwo. Tak jak święty Paweł mówił, prawda, ja czy w dostatku, czy w niedostatku, czy w obfitości umiem obfitować, prawda? I tutaj my jako chrześcijanie musimy wiedzieć, że nie my, bo chrześcijanie by niektórzy chcieli, żeby wszyscy mieli równo. To jest niemożliwe. Pałace i prawda, jakieś rezydencje nie są dla wszystkich. Tylko, że chrześcijanin wie, że pieniądz jest darem tak samo jak wszystko inne i jest środkiem, a nie celem uzyskania, prawda, życia. Czyli jeżeli mamy pieniądze, prawda, mamy dochody, bo mamy takie talenty, to powinniśmy je spożytkować na to, na dobro. I jeżeli ich nie mamy, to też powinniśmy się cieszyć z tego względu, że możemy przez to być trochę bliżej Boga, prawda? Możemy być bliżej ubodzy. Ale jeżeli jesteśmy naprawdę mądrzy i naprawdę wyćwiczeni we wszystkim, to nie mamy ani zazdrości, ani zawiści, prawda? My wiemy, że wszystko jest darem dla nas, a istotą i najważniejszym centrum tego wszechświata jest człowiek. I tutaj, prawda, te ubóstwo, czy nieubóstwo, czy obfitowanie daje człowiekowi tą pozycję, że wie, kim jest. I to właśnie jest najważniejsze, te ubóstwo duchowe, ono być może może być bogactwem materialnym, może być ubóstwo materialne, może być bogactwem duchowym. Także tutaj człowiek jest naprawdę mądrość, ta prawda odwieczna, o wiele mądrzejsza jest niż my nieraz sobie myślimy i zamierzamy. Także nie bez zawiści, bez zazdrości, w mądrości, we wszystkim wyćwiczmy się i prawda, nie porównujmy się, a dziękujmy za wszystko i prawda, ja też różnie w życiu miałem, prawda, miałem i lepiej, miałem i gorzej i ktoś mówi, że jeżeli można nie pracować za 7 zł za godzinę, to ja mówię, że można pracować za 7 zł za godzinę, można pracować za 50 zł na godzinę i jedno mnie nie poniża i drugie mnie wcale nie wywyższa. Także tutaj, prawda, nie ma takiej mądrości, nie ma takiej, prawda, żeby tam człowiek aż strasznie się, prawda, jakoś tam poniżył. Dopóki ma jedzenie, dopóki ma ubranie, dopóki ma mądrość, dopóki ma zdrowie, prawda, te dary Boże, to we wszystkim sobie jakoś tam daje radę z Bogiem. Wszystko jest możliwe.
Dziękuję. Panie Darku, bardzo dziękuję za Pana głos, czy dzielenie jest wartością.
Jak najbardziej. Ja myślę, że tutaj pan Darek na jedną bardzo ważną rzecz zwrócił uwagę. Może ona umknęła nam, ale to jest jakieś motto nawet tego, o czym mówimy. Mianowicie, że drogą do zmiany sytuacji ludzi ubogich nie jest właśnie bogacenie się, tylko bogacenie serca. Czyli nie bogacenie materialne, tylko bogacenie serca. Bo człowiek, który ma serce bogate, to jest człowiek otwarty. To jest człowiek, który właśnie wszystko traktuje jak dar i naprawdę z tym Bożym błogosławieństwem jest w stanie dokonywać nawet cudów i w swoim życiu, i w życiu innych. Więc tu chodzi o tę hierarchię, żebyśmy sobie uświadomili, że pomoc ludziom ubogim to nie jest tylko organizowanie pomocy humanitarnej, rozdział majątku, pieniędzy i dawania tym, którzy nie mają nic, coś, co im... Bo myśmy też już to przeżyli w naszym systemie, prawda? Nie mieli nic, otrzymali i dalej byli biedni, bo no niestety tutaj trzeba mieć bogate serce. I tylko bogate serce sprawia, że człowiek może tutaj właściwą hierarchię w swoim życiu ustawić, ale też bogate serce, a nie stan posiadania czy nieposiadania majątku wprowadzi nas do Królestwa Niebieskiego. Tylko bogate serce i pokora, a nie to, że ja jestem biedny, bo nie mam nic, to już mam zapewnione zbawienie. Nie. Bogaty mający majątek też może się zbawić, może będzie mu trudniej, bo jest mu trudniej być tym człowiekiem o bogatym sercu, ale Królestwo Boże przed nikim nie jest zamknięte.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziś temat ubóstwo w Kościele i demokracji. Naszym gościem był ksiądz profesor Jan Przybyłowski. Bardzo dziękuję, księże profesorze, za spotkanie.
Ja też na koniec chciałbym przytoczyć taki aforyzm matki Teresy, która mówiła, że właściwie lekarstwem na ubóstwo jest miłość, bo to jest owoc, który dojrzewa wszędzie, każdym czasie i każdy ma do niego dostęp.
Niech tak będzie. Bardzo dziękuję też i Państwu za uwagę, dziękuję za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.